Gruzińskie kwiatki świętego Franciszka. W połowie VI wieku po soborze chalcedońskim w 451 roku dotarł do Gruzji monofizytyzm głoszący, że Chrystus ma jedną naturę. Przynieśli go Syrii uciekinierzy, często mnisi, przed szerzącymi się tam walkami religijnymi. Jedną z ich met była właśnie Gruzja. Ich obecność sprawiła, że Gruzini wraz z Ormianami przyjęli monofizytyzm na synodzie w Dwin w 506 roku. Uchodźcy z Syrii nieśli sobą jednak nie tylko monofizytyzm, ale coś ważniejszego – ideały życia monastycznego i pustelniczego. Dzięki nim rozwinęło się w Gruzji życie zakonne. Przywozili oni również ze sobą książki, niejednokrotnie całe księgozbiory. Tradycja gruzińska stworzyła legendę o 12 lub 13 mnichach syryjskich, nowych ewangelizatorach Gruzji. Mnisi ci mieli żyć w wiekach V i VI i wkrótce po ich śmierci życie ich otoczyły barwne legendy, które w wieku X spisał katolikos Arseniusz w swoich żywotach mnichów syryjskich. Ich siła oddziaływania była, wydaje się, znaczna. Swoim życiem pełnym umartwień byli świadkami Ewangelii. Oto jak charakteryzuje ich działalność świetny znawca Gruzji, David Marshall Lang, wydanej po polsku książce Starożytna Gruzja. Chociaż ojcowie syryjscy byli pustelnikami, nie sprawiali wrażenia mizantropów. Święty Jesse z Silkami na przykład zaskarbił sobie wdzięczność parafian tym, że zmienił bieg rzeki Ksani tak, by płynęła przez ich miasto. Kilku innych ojców wyróżniało się miłością do zwierząt. Joanne Zedaznelli zaprzyjaźnił się z niedźwiedziami, które żyły w pobliżu jego pustelni, a święty Shio oswojonego wilka zrobił przewodnikiem osłów znoszących żywność do jego położonej na odludziu groty. Święty Daniel z Garezdży i jego uczeń Lucjan karmili się w swojej pustynnej siedzibie w zewnętrznej Kachetii mlekiem i serem z trzech oswojonych saren. W piwnicy ich pieczary mieścił się straszliwy smok. Ślepia miał przekrwawione, róg mu wyrastał z czoła, a szyję porastała długa grzywa. Wreszcie Bóg zesłał piorun, który spalił bestię na popiół. Święty Dawid, i to jeszcze jedna cecha typowo gruzińska, gorąco zaprotestował przeciwko temu gwałtowi zadanemu przez niebiosa jednemu z jego podopiecznych i dopiero anioł zesłany specjalnie przez Wszechmogącego musiał go łagodzić. Te sympatyczne cechy dochodzą do głosu także w żywocie świętego Grzegorza z Chansty, napisanej przez Georgiu Merczale w 951 roku, gdzie można przeczytać o biskupie Zachariaszu, któremu dawał się we znaki kos z uporem wydziobujący dojrzałe winogrona. Zachariasz robi znak krzyża nad ptakiem, który natychmiast pada martwy. Ale biskup żałuje swego okrucieństwa, jeszcze raz robi znak krzyża, a kos żywy odlatuje do swego gniazda. Dla bystrego czytelnika żywoty te są kopalnią wiadomości o życiu codziennym średniowiecznej Gruzji. Niekiedy trzeba czytać pomiędzy wierszami, jak w żywocie świętego Serapiona z Zarzmy, gdzie antychłopskie wypowiedzi mnicha autora są świadectwem niezadowolenia biednych rolników wywołanego bogactwem klasztorów, które monopolizowały najlepszą ziemię i wolały zapomnieć o swoim ubóstwie. Tyle David Lang. Te legendy mówią czasami więcej, jak uczone historie, podobnie jak o duchu franciszkańskim, więcej mówią kwiatki świętego Franciszka niż uczone rozprawy o ascezie franciszkańskiej. Pokazują one również, jak wielką rolę odgrywały w średniowiecznej Gruzji mnich asceta czy klasztor. Uzupełnieniem ich mogą być wspaniałe klasztory gruzińskie. Ich architektura i wystrój, które powstawały w Gruzji jak grzyby po deszczu, a swoją architekturą, malarstwem i rzeźbą, nie mówiąc o cudownym położeniu, budzą do dziś podziw i zachwyt, tym bardziej, że wiele spośród nich ostatnio odnowiono lub odrestaurowano. W Gruzji, podobnie jak w wielu innych krajach, klasztory odegrały decydującą rolę w chrystianizacji kraju. Kościół w Gruzji. Gruzja przyjęła chrześcijaństwo około 337 roku, a więc przed wielkimi jego podziałami. Pozostawała ona zawsze w bardzo bliskich kontaktach z sąsiadującą Armenią, a ponadto pozostawała w zależności kościelnej od patriarchatu w Antiochii. W 451 roku Sobór w Chalcedonie określił, że Chrystus ma dwie natury w jednej osobie. Dekretów Chalcedonu nie przyjęła Armenia. W Syrii powstał bardzo silny ruch monofizycki i liczni wygnańcy stamtąd, jak widzieliśmy, znaleźli schronienie w Gruzji i w Armenii. W 457 roku król Wachtang Gorgaslan zerwał łączność z Antiochią, tworząc w Gruzji niezależny kościół, czyli de facto patriarchat, którego przełożonych nazywano katolikosami. Na synodzie w Dwin w 506 roku Armeńczycy i Gruzini odrzucili ustawy Soboru Chalcedońskiego. Jednak w prawie 100 lat później, w 607 roku, Gruzja zerwała z Armenią i przyjęła ustawy chalcedońskie i tym samym zbliżyła się do Bizancjum. Od tego czasu te kontakty będą się tylko nasilały. Odtąd Gruzja będzie podkreślała swoją ortodoksyjność. Widać to wyraźnie w literaturze. O ile do VII wieku mamy liczne przekłady z języka ormiańskiego, o tyle od VII wieku dominują przekłady z języka greckiego. W dziejach Gruzji Kościół będzie odgrywał zawsze bardzo ważną rolę, zarówno ściśle religijną, jak i polityczną i w szczególny sposób artystyczną, o czym świadczą wspaniałe zabytki sztuki kościelnej w Gruzji, mogące się równać albo nawet przewyższać najlepsze zabytki sztuki zachodnioeuropejskiej.